Dzień dobry, przed mikrofonem Katarzyna Fortuna. Stanisław Lem, wypędzony z Wysokiego Zamku, to najnowsza i najpełniejsza biografia pisarza autorstwa Agnieszki Gajewskiej. Profesor Agnieszka Gajewska, literaturoznawczyni z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, autorka m.in. pracy Zagłada i Gwiazdy, Przeszłość w prozie Stanisława Lema, w biografii autora Solaris dotarła do nowych źródeł, badała archiwa lwowskie, archiwa bezpieki i archiwa prywatne, z których nikt wcześniej nie korzystał. Dzięki nim rekonstruuje życie żydowskiej inteligencji i przedwojennego, wielokulturowego Lwowa. Doświadczenie wojenne i ocalenie z zagłady miało fundamentalny wpływ na Stanisława Lema i jego twórczość, która pełna jest zakamuflowanych odniesień do jego życiowych doświadczeń. Słuchamy fragmentów biografii Lema w interpretacji Juliusza Chrząstowskiego.
Opuszczony gabinet przytłacza pustką. Za dużo tu książek, za mało życia. Zdjęcia wnuczki, jej laurki i bibeloty giną w natłoku ton papieru i zapachu znanego z czytelni naukowych. Brakuje tego, czego zazwyczaj brak po śmierci bliskich. Głosu, harmidru, zapraszającego gestu. I to mimo gościnności opiekunów tego miejsca i ich troski o domowe archiwum. Obok kolejny opuszczony pokój z zamkniętymi drzwiami, do którego od wielu miesięcy nikt nie wchodzi. Dokładnie od dnia, kiedy umarła Barbara Lem. Cisza, której nie przerywa nawet szelest przekładanych stron. Jeden karton z niespalonymi rękopisami. Niełatwo się w nich połapać, ponieważ uniknęły płomieni wyłącznie przez przypadek. Stosy książek przytłaczające nawet bibliofila. Masz trudno uwierzyć, że to właśnie stojąca na ogromnym biurku maleńka maszyna do pisania jest przyczyną tej lawiny, która wypełnia rzędy półek i całą piwnicę. Nawet limitowane przedziały papieru nie były w stanie zatrzymać produkcji w fabryce Lem. Od wielu lat nie jestem już właścicielem moich książek ani dzieł. To raczej ja jestem ich własnością. Napisze Stanisław Lem w eseju Przypadek i ład z lat 80. Błąka się tu po kątach też inny rodzaj smutku. W jednym z listów Lem wspominał o myszy, która pojawiła się w jego gabinecie i z którą starał się nawiązać życzliwą relację. Mimo protestów pisarza, gryzoń, jako realne zagrożenie dla ton leżącego na półkach papieru, został złapany przez Barbarę i wypuszczony do ogrodu. O świcie Lem został sam i wtedy napisał do przyjaciół o spotkaniu z myszą jak o wielkiej przygodzie. Ten smutek to pochodna stylu życia, znanego wielu pracującym w domu artystom. Mozolne tworzenie kilku akapitów dziennie, czytanie nowości naukowych i literackich, książek historycznych, korespondencja, choćby pobieżne przejrzenie czasopism, nagranie wywiadu. Dzień jest zbyt krótki. Poczucie winy z racji niewykonanego planu dojmujące. Oprócz kilku obowiązków, odwieźć żonę do pracy, zrobić zakupy, od czasu do czasu oddać samochód do mechanika, nie ma zbyt wielu powodów do opuszczania przedmieścia. Z upływem lat jest ich coraz mniej. Nie licząc wizyt lekarskich, choć troskliwego lekarza, czyli żonę Barbary, ma cały czas przy sobie. Ślady starości w sypialni. Chodzik, maszyna do masażu, waga, niewielkie łóżko, no i oczywiście książki. Trudno sobie wyobrazić, że kiedyś dom wypełniał gwar hucznych imienin zakrapianych dżinem, sporów z przyjaciółmi i gęsty dym papierosowy, snujący się przez dekady w kuchniach, salonach i samochodach w Polsce Ludowej. Najważniejsza dla mnie jest miłość, powiedział Lem w jednym z wywiadów i nikt, kto go znał, nie miał wątpliwości, że myślał wtedy o żonie. Zdania jak z trędowatej powieści, która leży przy jego łóżku. To z Barbarą zwiedzał Europę, włóczył się po Bieszczadach i Tatrach, co sprawiało mu wiele radości, mimo że nie lubił przygotowań i zamieszania towarzyszącego podróżom. Wspólnie z żoną zdecydował o zamieszkaniu na odludziu, by móc sprowadzić do Krakowa jej matkę. Zgodził się żyć pod jednym dachem z teściową. Utrzymywał też bliskie relacje ze szwagierką i jej rodziną. Lemowie wybudowali dwa domy, by sprostać potrzebom bliskich, choć matka Stanisława, Sabina, Umarła pod koniec lat 70. w placówce medycznej. Trudno się zorientować w tej rodzinnej układance. Dom z lat 80. ma jednak wyraźne podziały. Dolną strefę życia codziennego, pierwsze piętro na sypialnię i drugie wyłącznie dla Lema. Ten układ przypomina o trudzie życia intelektualisty, próbującego do ostatnich dni sprostać swojej sławie. Gabinet, wizytówka, tło dla telewizyjnych wywiadów, z ciemnymi meblami, tapicerowanymi fotelami i kominkiem. Tak to przecież powinno wyglądać.
Fragment biografii Stanisław Lem, wypędzony z Wysokiego Zamku, autorstwa profesor Agnieszki Gajewskiej, przeczytał Juliusz Chrząstowski, a teraz oddajemy głos autorce Agnieszce Gajewskiej.
Starałam się po prostu napisać rzetelną biografię Stanisława Lema i uzupełnić ją o wiedzę, której do tej pory nie mieliśmy, i o kontekst historyczny. Starałam się też w tej biografii, o czym piszę w jednym z fragmentów, zrezygnować z tej uwodzącej narracji samego Lema o sobie samym i spróbować skonfrontować jego opowieści z kontekstem historycznym i z danymi statystycznymi z danego okresu. I to rzeczywiście była przygoda z historią XX wieku, ale starałam się po prostu przygotować rzetelne badania, żeby móc opisać historię jego życia, żeby tutaj niczego nie zmyślić i opisać to w miarę całościowo, jakoś ująć to życie, które było rzeczywiście skomplikowane i przypadło na bardzo trudny okres w historii tego regionu Europy.
Niezwykle ciekawa część jest poświęcona jego rodzinie, jego rodzicom, jego dzieciństwu, młodości, ta właśnie część lwowska. Zresztą bardzo ciekawe jest też opisywanie przez panią własnych poszukiwań właśnie we Lwowie, w archiwach lwowskich. To, o czym pani też w trakcie spotkania powiedziała, że wciąż jeszcze po napisaniu książki nawet pani do Lwowa wraca i jeszcze coś nowego odkrywa. Czyli ten wątek taki właśnie poszukiwań archiwalnych, bo jest mnóstwo przecież też faktów, dokumentów, do których po raz pierwszy właśnie pani dotarła.
To się zaczęło już oczywiście wiele lat temu, kiedy po raz pierwszy pojechałam do Lwowa, ale też korzystanie z archiwów i książek historycznych odsłania rzeczywiście bardzo ciekawe aspekty tej biografii, również jeżeli chodzi o historię rodzinną, bo pokazuje też skalę strat, jaką odniosła ta rodzina, kiedy weszli Niemcy do Lwowa. I ile osób z tej rodziny mieszkało we Lwowie. To jest po prostu niewyobrażalna liczba osób, które zginęły, i żałoba, którą Lem musiał odbyć po tej rodzinie, jest też ogromna. Więc tutaj wydaje mi się, że w tych poszukiwaniach archiwalnych, ja trochę o nich piszę w biografii, ale tak naprawdę to mogłabym pewnie napisać osobną książkę tylko i wyłącznie o kolejnych archiwach, o pracy z archiwaliami, o dokumentach, które dotyczą różnych okresów życia jego rodziny, bo przecież tutaj piszę też o tym, że Samuel Lem został zarejestrowany w księgach IPN-u i wyjaśniam, dlaczego tak się stało. Więc jest to taka historia bardzo złożona. Każde z tych archiwów IPN nie jest archiwum, ale ponieważ zawiera tam też dokumenty, które być może nie są prawdziwe i też są zupełnie z innej domeny podsłuchów, donosów i innych narzędzi inwigilacji brane, ale wydaje mi się, że rzeczywiście jeszcze trochę informacji być może uda nam się znaleźć w różnych archiwach, natomiast wydaje mi się, że one już będą takim uzupełnieniem tej wiedzy i takim, to o czym mówiłam, jeżeli chodzi o odnalezienie aktu śmierci dziadka Stanisława Lema, daje też wyobrażenie o tym, ile miał lat, że jednak żył długo, więc mógł też długo wspierać swoje dzieci i jakoś pilnować ich karier. Więc tutaj na pewno jeszcze są archiwa, do których warto byłoby pojechać i coś zrobić, ale opowieść o każdym z tych archiwów naprawdę zasługuje na osobny rozdział i osobną książkę, i to jest rozmowa zupełnie na inny temat trochę niż nawet biografia, bo rzeczywiście nawet jeżeli chodzi o to, co można udostępnić, co nie można udostępnić, jak to się udostępnia i co można przeczytać, a czego nie można przeczytać, jest taką ciekawą historią, tak mi się wydaje, zwłaszcza jeżeli myślimy o archiwach w dwóch różnych krajach, w kilku miastach, to rzeczywiście jest pasjonujące, ale niewiele ma związku z biografią, bo myślę, że każdy, kto pracuje w archiwach, mógłby opowiedzieć takie swoje historie i doświadczenia.
Ten tytułowy Wysoki Zamek tutaj też odgrywa ważną rolę i też właśnie rodzice. Dotarła pani do wielu źródeł właśnie opisując zarówno historię ojca Samuela, jak i matki Sabiny, o której wiedzieliśmy do tej pory mniej, która jakoś tak w ukryciu pozostawała. Natomiast opisuje pani to wszystko, co Stanisława Lema ukształtowało, a co później wypierał, bo ten motyw wypierania czy zacierania właśnie swojej tożsamości jest właściwie też kluczowy dla tego, o czym pani pisze.
Starałam się opowiedzieć życie, zwłaszcza Sabiny, to jest dla mnie istotne jako osoby, która pisze, jako kobiety, żeby te kobiety w historii nie przepadły. I oczywiście mierzyłam się z czymś, z czym zawsze mierzą się osoby badające historię kobiet, czyli z brakiem dokumentów pisemnych. Natomiast starałam się odtworzyć jej życie i mniej więcej poglądy, też wykształcenie, które mogła odebrać, analizując kontekst historyczny. I to rzeczywiście, wydaje mi się, dało jakiś obraz tego, jak żyła inteligencja we Lwowie i jakie decyzje podejmowała, w jaki sposób, nawet jeżeli była ateistyczna, to i tak w miarę blisko trzymała się gminy żydowskiej i na pewno uczestniczyła w obrzędach religijnych. Rzeczywiście u Lema z jednej strony tego wydaje się, że nie ma, ale z drugiej strony nawet Jan Józef Szczepański dziwił się, dlaczego tak często Lem w swojej twórczości wraca do tematu religii w ogóle. I dlaczego, ja pokazuję w jednym z fragmentów, jak wiele jest stylistyki biblijnej, ale też odwołań do Starego Testamentu w jego nawet felietonach czy esejach. A najwięcej chyba, i to dostrzegli już recenzenci w Golemie XIV, więc dostrzegam tam pewne napięcie między tym, że się chce różne rzeczy opowiedzieć, a z drugiej strony się to zmilcza, ale też proszę pamiętać, że po II wojnie światowej trudno było pozostać Żydem, jak się nie było wierzącym. Bo gdzie można było, jeżeli rozpadła się cała ta wspólnota żydowska, nie było gminy, nie było organizacji życia żydowskiego. Kiedy się nie wierzyło, nie można było jej zbudować w synagodze. To jak można było ją kultywować, czy się z nią obnosić, zwłaszcza w dobie powojennych pogromów. To wszystko wydaje się, że z jednej strony mogło być taką decyzją Lema, tak jak o tym mówiłam, czyli wtedy, kiedy on jakoś przyjmuje za dobrą monetę propagandę sowiecką o tym, że właśnie znosimy teraz narodowości, wyznania, że będzie egalitarne społeczeństwo, w którym zapanuje pokój. Ale z drugiej strony, gdzie można było budować taką tożsamość, jeżeli wiemy na przykład też, że ocalało więcej młodych mężczyzn niż kobiet. Więc nawet z powodów demograficznych, jeżeli oni się chcieli z kimś związać, to bardzo mieli niewielkie szanse na założenie żydowskiego domu i ślub z Żydówką. Więc o tym decydowały też takie względy zupełnie od Lema niezależne i nie podlegające jego decyzji. Pod tym względem podjął decyzje bardzo typowe, bo rzeczywiście liczba deklarujących się jako Żydzi Krakowian gwałtownie maleje po wojnie. I kiedy zaraz po wojnie oni spisują się i są w Centralnym Komitecie Żydowskim rejestrowani, to jest pierwsza fala, ale zaraz potem w ciągu 2-3 lat kolejne spisy pokazują, że już nie ma takiej woli identyfikowania się z żydowską kulturą i z żydowską przeszłością. Na pewno złożyło się na to bardzo wiele czynników.
Pierwszy gabinet w małym domu usytuowanym nieopodal obecnego nie był tak mocno odizolowany jak ten, w którym Lem spędził ostatnie 20 lat. Ale to właśnie w tym maleńkim pokoju powstały najważniejsze powieści, które zapewniły mu sławę. Biurko z widokiem na klatkę schodową umożliwiało monitorowanie życia rodzinnego mimo postępującej głuchoty. Wtedy jeszcze Barbara nie chciała zrezygnować z pracy, choć zarobki męża mogły ją do tego skłaniać. Była lekarzem radiologiem. Zdawała sobie sprawę ze szkodliwości obcowania z rentgenem, a jednak przez wiele lat upierała się przy pracy w niedofinansowanej przychodni. Nawet po dłuższej przerwie spowodowanej urodzeniem dziecka wróciła do zawodowych obowiązków. Największa bliskość wymaga odpoczynku, odskoczni od spraw domowych, kontaktu z ludźmi. Lem odśnieżał więc zimą o świcie podjazd do garażu i zawoził żonę do pracy. Regularnie odwiedzał też w centrum Krakowa matkę. Pełnił w rodzinie obowiązki zaopatrzeniowca i szofera. Chodził na zebrania krakowskiego oddziału Związku Literatów Polskich, podjeżdżał pod hotel Krakowia, by zaopatrzyć się w zagraniczne czasopisma, spotykał się z redaktorkami w wydawnictwach, konfrontował z cenzurą. Na zdjęciach oboje wyglądają na zadowolonych i szczęśliwych, mimo uciążliwości życia w przaśnych dekoracjach gospodarki generującej braki podstawowych produktów. Obijam się o regały z książkami, bo trudno tu znaleźć kawałek wolnej ściany. Książki wypełniają całą antresolę. Kolekcjonowane przez lata. Kompulsywnie ustawiane na półkach. Nieusuwalne, mimo że od dawna nie czytane. Widać tu tęsknotę za inną biblioteką. Za tysiącem tomów zgromadzonych przez ojca we Lwowie. Nawet po latach Lem pamiętał, które książki wypożyczone przed wojną przez kolegów nie zostały zwrócone, zupełnie jakby reszta nie rozpłynęła się w niebycie. Rośnie mój podziw dla inżynierów budowniczych stropów, zwłaszcza gdy próbuję utrzymać ciężkie tomy drukowane na kredowym papierze. Historia Ukrainy, getta, robotyka, biografie Czeplina i Sophie Loren, pisma Derridy i Feyerabenda, Łąka leśniana. Nic, co by mnie zaskoczyło, choć pozornie nie przystaje do spójnej opowieści o autorze prozy science fiction. Lem to twórca o wyraźnym programie literackim, powtarzający przez kolejne dekady ostrzeżenia przed konsekwencjami politycznej bezmyślności, kpiący z antropocentrycznych uzurpacji, krytykujący kolonizacyjne praktyki i naukę zaprzągniętą do wyścigu zbrojeń. Nic więc dziwnego, że zasypiał obok fantastyki i polityki, wizję przyszłości w Republice Weimarskiej, Petera Fischera. Książki poświęconej futurystycznej literaturze popularnej, która przemyca wątki nacjonalistyczne i rasistowskie. Każdy z tych tomów stojących na półkach wyznacza kolejny rozdział jego życia. Splata się z nim w sposób nierozerwalny. Jak Łąka leśniana. Jedna z dwóch książek, które miał przy sobie, gdy ukrywał się po tak zwanej aryjskiej stronie po ucieczce z lwowskiego getta. Czytając o dziejach kozacczyzny, próbował zapewne zrozumieć wielowiekowe napięcia na tle etnicznym i religijnym, których doświadczał już jako dziecko, a potem nastolatek we Lwowie. Po wielu latach nie bez zdziwienia odkrył, że nadal bez problemu może czytać po ukraińsku. Ze zgromadzonych w gabinecie tomów wynika, że nieustannie wracał do historii getta, choć znał ją przecież z perspektywy mieszkańca noszącego na ramieniu gwiazdę Dawida. Obok stoją książki o cybernetyce i robotach, dzięki którym uciekał od ludzi. Tę przygodę rozpoczął jako czytelnik Herberta Wellsa i student w Towarzystwie Naukoznawczym Mieczysława Chojnowskiego. Wadził się z najważniejszymi filozofami i historykami nauki. Analizował pisma Paula Feyerabenda i spierał się z nim o sposób zachowania ludzi w sytuacjach ekstremalnych. Choć kpił z Jacques'a Derrida, wiele go z nim łączyło. Książki o Charlie Chaplinie zdradzają fascynację kinem niemym, do czego nawiązał w swoich filmach animowanych. Obok stoi biografia Sophie Loren, aktorki, której nie sposób zapomnieć, jeśli zobaczyło się ją w roli Ciri w Matce i Córce. Przechodząc od regału do regału, można tak bez końca.
To jest jeden z motywów, z wątków właśnie, które pani porusza. Też pisze pani o wywiadach Stanisława Beresia czy Tomasza Fiałkowskiego, którzy o pochodzeniu żydowskim Stanisława Lema na pewno wiedzieli, ale on tego konsekwentnie unikał albo właśnie przeradzało się to w jakąś anegdotę, w jakiś żart w tych jego odpowiedziach, ale też myślę, motyw zagłady jest bardzo ważny i to, że wojna we Lwowie zajmuje tak dużo miejsca i te poszczególne etapy, to jest bardzo ciekawe i później to, jakie miejsce znalazło to w twórczości Lema, to jest absolutnie odkrywcze, nikt tego wcześniej nie zrobił. Bardzo ciekawe są właśnie te tropy. Dzięki tej książce możemy właśnie zupełnie na nowo twórczość Lema też odczytać. Myślę, że też zadała sobie pani bardzo dużo pracy, ale też jest to niezwykle ciekawe.
Dziękuję bardzo. Wydaje mi się, że to są takie tropy, które już podjęłam w poprzedniej książce w Zagładzie i Gwiazdach, ale też w tej książce starałam się nie powtarzać tego, co już napisałam wówczas.
Tu mam wrażenie, że to też ma bardziej taki charakter popularny, bo jednak ta biografia jest zdecydowanie biografią, którą się też bardzo dobrze czyta. Nie jest to praca naukowa.
Tak, na pewno, ale właśnie w roku Lema dowiedziałam się, że Zagładę i Gwiazdy też przeczytało bardzo wiele osób, które w ogóle nie traktują tego jako rozprawy akademickiej, więc rzeczywiście jest to być może jakaś opowieść dla kogoś, kto, jeżeli interesuje się Lemem, to cały czas jakoś aktualna i też staram się nie używać takiego jakiegoś skomplikowanych struktur językowych, żeby jednak wyjaśnić, co mam do powiedzenia. Natomiast jeżeli chodzi o tą opowieść jego o Zagładzie, to rzeczywiście to był taki fragment, który było mi najtrudniej do niego wrócić, bo Zagłada we Lwowie miała bardzo tragiczny przebieg i ja już ją bardzo dokładnie poznałam, pisząc właśnie poprzednią książkę. I kiedy pomyślałam, że będę musiała do tych opowieści wrócić, to naprawdę byłoby mi już po latach trudno to zrobić, bo wiedziałam już, co tam na mnie czeka. Więc przeobraziłam ten rozdział, kiedy o nim myślałam, w taki rozdział o ocaleniu i ku mojemu zaskoczeniu rzeczywiście udało mi się znaleźć świadectwo, które w czasie jedna z osób, które znalazły się, brały udział w takim projekcie Archiwum Historii Mówionej o Zagładzie i o życiu przedwojennym Żydów, po prostu powiedziała, że kiedy przeczytała Czas nieutracony, to zrozumiała, że Lem opisał kryjówkę, w którą on i ona, i on się ukrywali. I to oczywiście był taki trop, który pozwolił mi zrekonstruować całą tę historię okupacyjną, ale też pokazałam, że nie wiem, matka Ewy Kuryluk pamiętała, że jak Lem ukrywał się w piwnicy, więc postarałam się poznajdować takie małe fragmenty, w których ktoś prowadził mnie na pewien ślad miejsca, gdzie on się mógł ukrywać. Więc ten rozdział właśnie przeobraził się w taką historię, ale jednocześnie też starałam się pokazać różnicę między pierwszą sowiecką okupacją i, jak pewnie powiedzieli, mówią we Lwowie, drugich Sowietów, czyli drugie wejście już, kiedy ukrywający się Żydzi mogli znowu chodzić po ulicach miasta. I wydaje się, że ta historia właśnie zostaje tak poszerzona, którą opisałam w Zagładzie i Gwiazdach, zostaje poszerzona tutaj o kilka aspektów, których wtedy nie znałam, też nie na nich się koncentrowałam. Natomiast tutaj rzeczywiście chciałam opowiedzieć jakąś też tragiczną, przejmującą historię o szmalcownikach, o śmierci kolegów. Starałam się podać jego imiona i nazwiska tych kolegów, którzy zginęli, bo w tych pierwszych powieściach Lem jednak chciał, chodzi mi o trylogię, postawić pomnik swoim kolegom i opowiadaniach. I staram się to po prostu wydobyć, zresztą tam rzeczywiście pojawia się najwięcej wątków wojennych. I ten tryb, który uruchomiłam już przy pierwszej książce czytania tekstów Lema z kontekstem autobiograficznym, również tutaj się sprawdził. Właściwie nawet był łatwiejszy właśnie dlatego, że nie dotyczył poszczególnych motywów, ale pokazywał właściwie takie zaplecze wyobraźni, które później działało w jego science fiction, więc raczej to była taka, czy opisy kryjówek w getcie, czy historia getta, to były zupełnie teraz, to znaczy może nie tyle inna, co po prostu pokazująca inny aspekt z życia w czasie okupacji historia.
Inka Iwasiów powiedziała, że to jest biografia intelektualna, ale też biografia psychologiczna i mam wrażenie, że rzeczywiście, że często sięga pani do psychologii, starając się jakieś rzeczy wytłumaczyć. Zresztą też pisze pani o tej chorobie związanej psychicznej, o której sam Lem mówił, związanej ze zmianą nastrojów, że raz był w euforii, a później popadał w depresję, którą nazywał sam wstrętem do świata.
Starałam się rzeczywiście z jednej strony nie napisać takiej klasycznej monografii twórczości, życia i twórczości, ale z drugiej strony nie chciałam, żeby twórczość Lema, myślę, że to jest kwestia tego, żeby zrozumieć motywację i decyzję Lema na różnych etapach jego życia. I tutaj rzeczywiście starałam się to zrobić, ale też potrzebowałam takiej motywacji ze strony właśnie czytających, redaktorów czy osób, które mi pomagały, kiedy pisałam tę książkę, które właśnie nie rozumiały pewnej konsekwencji, pewnych zdarzeń i potrzebowały takiego mojego wyjaśnienia, które dla mnie było oczywiste, ale o którym nie napisałam, więc rzeczywiście starałam się tę motywację pokazać, również w zestawieniu z jego przyjaciółmi i bardzo też mocno korzystałam z listów, nawet nie tyle jego do przyjaciół, czy przyjaciół do niego, ale starałam się to pokazać również, jak przyjaciele między sobą próbowali rozstrzygnąć zagadkę, jaką był dla nich Lem. Że oni starali się rzeczywiście w jakiś sposób pokazać, w czym jest problem, jeżeli chodzi o komunikację z przyjacielem. Więc część z tych rzeczy nawet nie pochodzi ode mnie, tylko jest takimi rozważeniami na temat psychologii Lema, którą uprawiali jego najbliżsi, czy w dziennikach, czy w zostawionych i opublikowanych, czy w korespondencji między sobą, która też jest ogólnie dostępna. Niemniej oni opowiadali o tej całej złożoności, o tym całym konglomeracie problemów, które Lem podejmuje, a jednocześnie nie mierzy się z tym, co najprawdopodobniej go najbardziej boli. Oni nie definiowali tego, co go najbardziej boli, ale na pewno Błoński na przykład napisał do Lema, że powinien coś z tym zrobić, że się powinien skonfrontować ze sobą samym, spróbować jakoś, jak rozumiem, podjąć jakąś terapię. Natomiast sam Lem napisał, że w ogóle jest tym niezainteresowany i że na pewno nigdy tego nie zrobi. Więc to jednoznacznie pokazał, że on swoją psychiką nie będzie się zajmował. W sposób dyskursywny.
Ja ostatnio czytałam z kolei listy Lema do Ewy Lipskiej i Ewy Lipskiej do Lema, gdzie on też pisze o tych swoich chorobach, chyba tak najbardziej wprost. Oni mówią o swojej twórczości, ale stosunkowo mało, a jest on taki też dosyć szczery właśnie w tych listach, ale też nie mówi o tych, no mówi o tych depresyjnych problemach, ale...
Bardzo dużo pisał o wstręcie do życia, jaki czuje i ta korespondencja jest właściwie przepełniona takimi informacjami. Właściwie na ostatnim etapie trzeba było z książki też wiele z tych fragmentów, które się powtarzają, które pokazują, że on naprawdę czuje się źle, mówi, że nie może pracować i że nie dlatego, że jest przemęczony, a jednocześnie, że ma wstręt do życia i że najchętniej, że gdyby nie miał rodziny, to po prostu leżałby i nie wstawał i czytał stare czasopisma. Więc tego jest naprawdę bardzo dużo w tej korespondencji i nie tylko z Ewą Lipską, ale też z wieloma innymi przyjaciółmi i oczywiście takich sprawozdań z chorób też jest trochę, bo każdy z nas lubi tak trochę czasami opowiedzieć o swoich dolegliwościach, które pewnie nie są wyimaginowane. I też Lem na przykład miał takie poczucie, że sytuacja polityczna w Polsce zaczyna się odbijać na jego zdrowiu. I kiedy ja właściwie myślałam, że to jest, że on po prostu tak zamazuje właśnie po raz kolejny swoje przeżycia. Natomiast to, że kiedy on wyjechał do Wiednia, którego przecież nie lubił, i wrócił z Wiednia, w ciągu kilku lat napisał 3 książki.
To jednak pokazał w tym Wiedniu.
I miał straszne operacje, prawie stracił życie i tak dalej. Ale tak sobie pomyślałam, że można być jednak chyba chorym na Polskę i na sytuację w Polsce i to się może przekładać na brak chęci pisania. Już pomijam takie w PRL-u historie, jak po prostu brak papieru, że oni nie mieli na czym pisać. To, ale miał straszną metodę pisania, to znaczy jak coś mu się nie podobało, to wyrzucał w całości i pisał od nowa całość. Więc tutaj papieru, naprawdę dużo potrzebował papieru na to. I jak nie ma takiej podstawowego materiału, a do tego musi jeździć po taśmę do maszyny do Zakopanego, bo tylko tam w sklepie jest, to się naprawdę ukazuje taki aspekt tego bycia pisarzem w PRL-u, który no, być może nie rozgrywa się na tym etapie podpisać list protestacyjny czy nie, tylko właśnie na takiej uciążliwej codzienności, którą, jak rozumiem, władza pokazuje, nie interesuje nas to, co chcesz nam powiedzieć. Bo przez to utrudnianie życia literatą właśnie taki komunikat można było odebrać.
Życie Lema intelektualisty to życie czytelnika i pisarza. Tu kryją się najważniejsze, najbardziej wywrotowe, bo uderzające w transcendencję, metafizykę i poczucie ludzkiej wyjątkowości przygody. Choć pewnie można by pójść innym tropem, na przykład jego wybuchowego charakteru, wywoływanych przezeń konfliktów i negocjacji podejmowanych przez Barbarę. W liście do Heleny Eilstein Lem twierdził, że cierpi na cyklotymię, czyli chorobę charakteryzującą się zaburzeniami nastroju. W chwilach wzmożonej stymulacji chorego cechuje nadaktywność, euforia i gadatliwość, a także ograniczona potrzeba snu. Po tych okresach następują dni wypełnione smutkiem, zmęczeniem i niechęcią do siebie samego. Chorobę tę można odziedziczyć, jednak bywa ona także skutkiem traumatycznych przeżyć z młodości i długotrwałego stresu. Na pewno choroba, przynajmniej jej objawy, które Lem u siebie zdiagnozował, sprzyjała izolacji, ale też realizowaniu twórczej pasji. Z upływem lat coraz częściej skarżył się przyjaciołom na dojmujący wstręt do życia. Nadal zabierał jednak głos w najważniejszych sprawach, pisał do gazet na całym świecie i udzielał wywiadów. Gdyby miała to być książka o społecznikostwie Lema i jego zaangażowaniu w politykę, trzeba by mocno rozbudować wątek jego ojca Samuela. Na podstawie nielicznych wzmianek o nim i tak można by nakręcić film pełen zwrotów akcji i sławnych postaci. Swój majątek, który zgromadził przez dwie dekady w czasach kryzysu gospodarczego, Samuel Lem zawdzięczał wyłącznie własnej pracy. Przeżył dwie wojny światowe i jedną domową. Angażował się w politykę, wspierał ubogich, z pasją grał w brydża. Czytał poematy Słowackiego i pisał paszkwile na emancypację kobiet. Gdyby miała to być książka o codzienności, trzeba by podjąć opowieść o matce i żonie, Sabinie i Barbarze, dwóch najbliższych kobietach Stanisława Lema, które w różnych okresach życia czuwały nad nim i pielęgnowały go podczas częstych niedyspozycji. Niewiele wiemy o życiu Sabiny, a dziennik prowadzony przez Barbarę, tak jak jej korespondencja, jeszcze długo nie będzie upubliczniony. Nie jest to jednak książka o Samuelu, Sabinie i Barbarze, choć staram się wydobyć ich cienie z zapomnienia. Stanisławowi Lemowi przyszło wieść dorosłe życie nie pod rządami Franciszka Józefa i w II Rzeczypospolitej, jak jego ojcu, lecz w okresie Polski Ludowej, co z jednej strony było dla niego szansą, gdy postanowił zostać pisarzem, z drugiej zaś znacząco ograniczało aktywność społeczną i polityczną. Okres okupacji niemieckiej odcisnął na Lemie wyjątkowo mocne piętno i wpłynął na jego poglądy na temat ludzi, filozofii i humanizmu. Więcej w tym życiu było siedzenia w fotelu niż podróży. Swoje poglądy polityczne częściej głosił podczas imienin niż przedstawiał publicznie. W porównaniu z innymi pisarzami utrzymywał znikome kontakty towarzyskie. Wiódł żywot samotnika. Przerwy w korespondencji z przyjaciółmi obejmują czasami kilka miesięcy. Co wtedy robił? Być może właśnie wówczas leczył się ze stanów depresyjnych, które nazywał wstrętem do życia. Po takim okresie wycofania mozolnie dźwigał się z odrętwienia i pisał do przyjaciół, a ci nieśli mu pocieszenie i zamartwiali się jego złymi nastrojami. Lem wybrał drogę pisarza, który nie pokłada zbyt wielkich nadziei w swoich czytelniczkach i czytelnikach. Potem zapragnął zostać naukoznawcą, a w końcu filozofem. Jego historia to opowieść o fantastycznych przygodach intelektualnych, uciążliwościach życia w PRL i lęku przed opresyjną polityką państwa. Niewiele w niej wyjazdów zagranicznych, splendoru czy skandali. Nawet jeśli atmosferę podróży Lema można odtworzyć dzięki korespondencji, to trzeba pamiętać, że listy pisał ze świadomością, iż czytają je także cenzorzy. Zdarzało się, że jego przyjaciele dostawali korespondencję w kopertach zastępczych, gdy mniej uważny pracownik aparatu państwowego rozerwał przesyłkę. O Związku Radzieckim Lem wyrażał się więc pozytywnie i bez aluzji politycznych, o kapitalizmie sarkastyczny. Jeśli chodzi o relacje z codziennego życia w ZSRR, kwestie przyszłości rodziny w PRL czy narastającego poczucia osaczenia, listy pisane podczas wyjazdów za żelazną kurtynę mają odmienny ton niż korespondencja z kraju. Jest ich jednak tylko kilka.
Przywraca pani głos kobietom. Tak jest, że kobiety w twórczości Lema, w jego powieściach pojawiały się bardzo rzadko, albo jakoś jako marginalne, jednak też na przykładzie matki Sabiny i żony Barbary Lem były bardzo ważne w jego życiu.
Ja bardzo żałuję, że nie udało mi się tak przeprowadzić wywiadu z panią Barbarą Lem, ale wydaje mi się, że ona też by się na to nie zgodziła, to znaczy to, że do tej pory nie napisano o pani Barbarze Lem, wynikało też z jej próśb i decyzji.
Pisze pani też, że jeszcze nie można opublikować wciąż jej dzienników czy listów.
To znaczy, myślę, że ich syn, czyli pan Tomasz Lem, ma prawo do tego, żeby zachować niektóre dokumenty, które są w archiwum domowym i traktować je jako pamiątki rodzinne. Nie wszystko da się upublicznić i oczywiście może podjąć decyzję, żeby to przekazać jako dokument i żeby to nie przepadło, ale też może pozostać w archiwum prywatnym i rodzinnym do końca i nigdy nie być upublicznione. Więc to po prostu jest decyzja osób bliskich i którą należy uszanować, więc...
No to jest naturalne, jeszcze za wcześnie myślę też jest na to, być może.
Wydaje mi się, że też jest, że tutaj po prostu decydują, rzeczywiście ma prawo o tym zdecydować osoba, która była najbliższa i to nie jest jakaś, bo oczywiście zdarzają się też takie historie, kiedy ktoś po prostu przejmuje czyjś, tak, dorobek i wtedy go nie udostępnia. Na przykład taki mamy też problem z zaginionym archiwum Hemara, więc to są po prostu zupełnie inne problemy. Natomiast tutaj ja starałam się odtworzyć właśnie historię zawodowego życia lekarki po wojnie i pokazać, w jak trudnym położeniu wychodząc za mąż była Barbara Lem, co też wydaje mi się, że rzuca inne światło na ich związek i ich relacje. Podobnie jak życie Sabiny, rozważane z perspektywy tradycji żydowskiej, odsłoniło według mnie inne aspekty jej życia, osobowości i tego, co mogło wpływać na nieporozumienia wewnątrz rodziny Lemów. Więc starałam się to pokazać również chyba najbardziej w tym rozdziale, który poświęciłam Ursuli Le Guin i temu, jak Lem poważnie odnosił się do jej listów. Oni sobie zdawali sprawę, że właściwie to jest na tej mapie najważniejszych pisarzy fikcji spekulatywnej. Jest właśnie Ursula Le Guin, Dick, do tego Borges i Lem. Więc rozmawiali rzeczywiście jak równy z równym i pokazywałam też, wydaje mi się, że udaje się różne rzeczy takie, nawet charakter Lema pokazać w tej korespondencji, który konfrontuje się z kimś, kto naprawdę właściwie osiągnął wówczas, a może i teraz, wyższą pozycję w science fiction, ale jednocześnie sam Lem uważał, że całkiem zasłużoną. Więc przyznam, że z jednej strony te feministyczne wątki mnie interesowały właśnie z takiej pozycji także badawczej, ale też ja napisałam do Lema, kiedy pisałam pracę magisterską i wysłałam mu fragment swojej pracy magisterskiej i on po dwóch dniach dostałam odpowiedź, to znaczy potraktował mnie bardzo poważnie. Odpowiedział na kilka takich kwestii. Dotyczyło to takiej filozofii nauki, więc ta jego odpowiedź dotyczyła filozofii kognitywistycznej. Nawet już nie wiem, co to miało w ogóle znaczyć i jak się wiązać z moją pracą, ale jakoś takie poczułam, że jakby to nie płeć decydowała jednak o tym, czy on mnie traktował poważnie, czy nie. I to mi towarzyszyło, bo oczywiście jest problem z tym, że w jego powieściach nie ma postaci kobiecych, ale one też wynikają z tego, że on nie psychologizował, nie potrafił stworzyć przekonującej relacji uczuciowej, opisać. I kiedy nałożymy na to tą drugą, to o czym już mówiłam, czyli tego niemożności poznania samego siebie i niechęci do psychologizowania i ogólnie psychoanalizy, to nagle to się po prostu udaje zrobić. Więc naprawdę jakoś połączyć te wątki. Więc wydaje mi się, że to ma jakiś taki być może inne tło, inne, inaczej można rozlokować akcenty niż do tej pory było to opisywane.
Ja myślę, że wiele takich odkryć pani biografia przynosi. A co dla pani było największym zaskoczeniem przy tej pracy? Bo domyślam się, że praca pewnie kilka lat trwała też nad zbieraniem tych wszystkich materiałów, czy badaniem archiwów we Lwowie i nie tylko.
To znaczy ja zajmuję się rzeczywiście tekstami dotyczącymi Lema czy archiwaliami już od 2013 roku i nawet zbierając wykorzystałam do pisania tej książki materiały, które zebrałam przy pisaniu pierwszej. Natomiast jeżeli chodzi o to, co mnie interesuje, no to chyba takim aspektem istotnym i ważnym jest próba zrozumienia tego niesłychanego napięcia, jakie trwało w dwudziestoleciu międzywojennym między rozmaitymi narodowościami. Nie jest tak, że ja już tam wszystko rozumiem w tych relacjach polsko-ukraińsko-żydowskich, ale staram się ten węzeł jakoś rozwiązać, również przez biografię Lema i związanych z nimi osób. Więc tutaj wydaje mi się, że to było najtrudniejsze do napisania i wyartykułowania. A rzeczywiście dużą satysfakcję też przyniosła mi korespondencja z Ursulą Le Guin, Heleną Einstein i z Ariadną Gromową. Wydawało mi się nawet początkowo ten rozdział miał właśnie dotyczyć wszystkich tych trzech kobiet, by pokazać, jak wiele takiego potencjału filozoficznego tkwi w tej korespondencji, ale też mocno zwrócić uwagę na taki wątek sensownych rozmów Lema o science fiction z kobietami. On naprawdę, jeżeli pisał bardzo przekonujące i właśnie nie takie jeremiady na temat science fiction, to właśnie do nich. Powiedział, że one też piszą, uprawiają ten gatunek i że rozmawia jednak z kimś, kto trochę jest po prostu w takiej samej sytuacji jak on sam i że tutaj pewne publicystyczne chwyty, które stosował czasami w wywiadach, no będą źle odebrane. Więc rzeczywiście to mnie interesowało i tutaj bardzo dziękuję właśnie panu Tomaszowi Lemowi, że zgodził się to zeskanować, tę korespondencję całą i jakoś mi ją udostępnić, bo jakieś miałam poczucie, że na pewno oni jakoś się ze sobą znali i rzeczywiście ta korespondencja w archiwum prywatnym była. Więc to było bardzo wymagające, to jest korespondencja po angielsku, więc to też było dla mnie wymagające i bardzo czasochłonne, żeby to wszystko przełożyć, potem to jakoś opisać i ułożyć chronologicznie, ale rzeczywiście chyba przyniosło mi najwięcej satysfakcji, ale też, nie wiem, dużo się dowiedziałam i o właśnie smogu w Krakowie dzięki Lemowi i o historii miasta, o tym, że zostało ono ukarane za protest przeciwko reformom w ten sposób, że na przykład śmieciarek tutaj nie wysyłano, żeby po prostu już pognębić mieszkańców na tym podstawowym poziomie, czyli zagrozić im właściwie wybuchem epidemii. Więc takie taktyki PRL-u, które miały upokorzyć obywateli, były dla mnie też takim ciekawym tematem.
I jeszcze to, co jakoś nam umknęło, o czym zaczęła pani mówić, czyli jednak to zacieranie śladów pochodzenia żydowskiego, to też jest taki wątek, który się pojawia wiele razy tutaj, czy właściwie też jest jednym z dominujących.
On zawsze wypływa wtedy, kiedy pojawiają się jakieś zamieszki antysemickie w twórczości Lema. Musi się pojawić. On jednak rzeczywiście wiedział, że przeżył katastrofę. I pod tym względem science fiction jest bardzo, bardzo dobrym gatunkiem do wyrażania świata po katastrofie, bo bardzo dużo powieści katastroficznej można tam odnaleźć. Tak samo jak horroru i grozy. Wbrew pozorom te popularne gatunki bardzo łatwo dają się wyzyskać do tego typu opowieści. Więc nawet po prostu ta zbieżność była tutaj interesująca. Mnie też oczywiście interesują te wątki, kiedy jego bohaterowie umierają z braku tlenu, co też jest takim traumatycznym obrazem wyobrażania sobie ostatnich chwil swojej rodziny w komorach. I po prostu wydaje się, że tam, ja też opisuję jak się zmieniała metoda pisania Lema i że to w momencie, kiedy on jeszcze pisał z taką dużą poczuciem swobody i z entuzjazmem, to te wątki pojawiały się w inny sposób niż wtedy, kiedy starał się to bardziej w eseistyczny sposób przekazać.
Myślę, że praca, która ukazuje się w połowie listopada, jest takim bardzo dobrym domknięciem roku Lema, bo to już myślę, że jest ostatnia praca w tym roku wydana, która rzeczywiście jest takim kompendium właściwie całościowym.
To dopiero się to okaże, kiedy zobaczymy, jak zareagują czytelniczki i czytelnicy, bo przecież to nie jest książka Lemolodzy. Bardzo dużo rzeczy, o których napisałam w tej książce, doskonale wiedzą, więc pewnie mam nadzieję, że czekają, ale też myślę bardziej o tym, że ja podczas swoich podróży i spotkań od kilku lat jeżdżę i spotykam się z osobami, które czytają i to są kobiety i mężczyźni i napisałam tę książkę dla nich, więc jestem ciekawa, co na ten temat powiedzą i pomyślą. Mam kilka jeszcze zaplanowanych w najbliższym czasie spotkań już po premierze książki w bibliotekach, więc z klubami czytelników, więc naprawdę będzie o czym dyskutować.
Czy nie pomyślała Pani, że przy okazji dotarła Pani do tak wielu materiałów, na przykład opracowanie jakiegoś tomu, jeszcze korespondencji, na przykład z Ursulą Le Guin, skoro Pani już tłumaczyła te listy, żeby w jakimś szerszym wyborze je wydać?
Na pewno byłoby ciekawe, wymagałoby też zgody obu stron, być może coś takiego. To znaczy nie wydaje mi się, że do opracowania korespondencji jestem tutaj komukolwiek potrzebna i że będzie taka wola, żeby to opublikować. To
i... Nie przetłumaczyła już, prawda?
No, ale to i tak zawsze lepiej, żeby to przetłumaczył ktoś, kto po prostu zna się na tłumaczeniach. I więc na pewno jest dużo rzeczy ciekawych jeszcze do zrobienia, ale ja na pewno muszę teraz odpocząć. Plan dotyczący Lema na pewno być może jeszcze jakiś powstanie, ale jeszcze on się nie wykrystalizował, więc na razie nie mam takich planów, żeby pisać kolejną książkę. Tę książkę zaczęłam pisać zaraz po tym, jak ukazała się Zagłada i Gwiazdy i więc naprawdę od bardzo dawna się tym tematem zajmuję i teraz chętnie poczytam to, co ktoś inny napisał i się z tym zmierzę, żeby zobaczyć, co się wydarzyło w najnowszej prozie, poezji i literaturoznawstwie w ostatnich 2 latach, kiedy naprawdę intensywnie pracowałam. To znaczy nigdy tak wiele czasu i sił nie poświęciłam niczemu, jak pisaniu tej książki, więc naprawdę ona była bardzo pracochłonna. Dlatego na razie nie myślę o kolejnych projektach.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Mówiła profesor Agnieszka Gajewska. Fragment biografii Stanisław Lem, wypędzony z Wysokiego Zamku, autorstwa profesor Agnieszki Gajewskiej, przeczytał Juliusz Chrząstowski. Książka Stanisław Lem, wypędzony z Wysokiego Zamku, ukazała się nakładem wydawnictwa literackiego. Przypomnijmy, rok 2021 był rokiem Stanisława Lema. Obchodziliśmy 100. rocznicę urodzin autora Solaris.